Panie Jezu, prosimy Ciebie nadal po naszą społeczność dzisiaj wieczorem. Dziękujemy Ci za Twoje słowo i za wszystkie rodzeństwo, które jest tutaj razem z nami. Panie Jezu, otwórz nam Twoje słowo i daj ducha i słowo z Twoich ust, życie. My jesteśmy zwróceni na Ciebie i ufamy Tobie też. To jest Twój Kościół, dla którego Ty się oddałeś. Panie Jezu, mów do Twoich kościołów. Pobłogosław Twoje kościoły Twoim słowem. My siadamy do Twoich stóp i uczymy się od Ciebie, Panie.
Amen. Ja, wir wollen weiter unsere Herzen auf den Herrn ausrichten.
Chcemy nadal zwracać nasze serca na Pana i też w tej społeczności dzisiaj wieczorem z odwagą iść do przodu. I ta usługa, którą mamy dzisiaj, te wszystkie usługi, które mamy, to są dlatego, że bracia się przygotowali, ale Pan jeszcze nie jest wystarczająco dobrze słuchany i szukany. I musimy szukać razem Pana. I kiedy jesteśmy w domu, przychodzimy też do Niego. I już niektóre rzeczy były powiedziane o modlitwie. Myślę, że tym razem to jest takie ważne, jak ciągle było mówione na nowo. Modlitwa to nie jest temat, ale to jest to coś, co robimy. I my ciągle przychodzimy przed Niego. My uniżamy nasze, zginamy nasze kolana. I Paweł był dobrym nauczycielem. On miał wszystko, żeby dobrze wiarę wyłożyć. I on przychodzi w rozdziale trzecim i mówi, dlatego zginę moje kolana. I im więcej zginamy nasze kolana przed Panem, przed Ojcem i modlimy się, żeby nas wzmacniał, żeby czynił nas mocny, żebyśmy mogli pojąć to ze wszystkimi świętymi, i Pan też będzie słyszał nasze modlitwy. To jest cudowne. My modlimy się nie w powietrze, nie powtarzamy tych samych modlitw, ale my modlimy się tak w tej świadomości, że Pan nas słyszy i On słyszy każdego z nas. Każdego z nas. Ja zwróciłam na to uwagę, że ten wyraz wszyscy ciągle się pojawia. Czasem niektórzy, ale celem duchowej drogi w 4:7 Efezjan, jakśmy czytali, każdemu z nas została darowana łaska. Więc ważne, Pan potrzebuje każdego. Pan potrzebuje wszystkich tych, którzy siedzą w pierwszym rzędzie, ale też tych, którzy siedzą w innych rzędach. Pan potrzebuje też tych, którzy są online. Każdemu jest darowana łaska. I jeszcze raz też, żeśmy czytali, czytaliśmy Normalne życie Kościoła, tą książkę. I to było bardzo mocne, jakie jest pragnienie i to podkreślenie tego wyrazu wszyscy. Pan potrzebuje wszystkich. Kiedy mówi o swoim Kościele, to mówi o wszystkich. Oczywiście o wszystkich wierzących, to jest oczywiste, ale my mówimy o wszystkich, których Pan powołał do swojego ciała. My nie mówimy o niektórych. I teraz niektórzy myślą być może, ale dzisiaj rano przecież czytaliśmy, jest napisane o apostołach i prorokach, ewangelistach, pasterzach i nauczycielach. Więc to nie są wszyscy jednak, czyż nie? Albo jak to jest w takim razie? Ale mi to się tak podoba, to co jest na początku, co jest potem napisane, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania. To jest po to, żebyśmy wszyscy byli przygotowani. I po to służą bracia, również nawet gdy są dary, gdy jest ten obraz bracia, to są ci, którzy mają 5 talentów, albo ci, którzy są w stanie więcej służyć, ale na końcu To jest pragnienie, żeby wszyscy święci byli przygotowani. To nie jest pragnienie, żeby ktoś wielki z tego powstał, albo żebyśmy mieli grupę, która dobrze stoi, ale Pan potrzebuje każdego z nas, nas wszystkich. I po to my się oddajemy też. Po to jest, do tego jesteśmy zobowiązani. I nie czekamy na inną żadną możliwość. I nie mówimy, a zostawmy tych, którzy umieją coś bardzo dobrze, albo obojętne, jak myślimy. Nie, Pan potrzebuje każdego z nas, nas wszystkich, po to, żeby święci byli przygotowani. I to słowo przygotowane, to słowo bardzo mi się podoba. Czasem jest ten koncept, że muszą wszyscy nauczać. I to jest też słowo, które musimy się nauczyć, ale tutaj jest o przygotowaniu. Jeżeli ktoś mówi do ciebie, musisz być przygotowanym, to może się ktoś zdziwić, ale to pochodzi z tego, że to jest wyjątkowy wyraz. I ja bym powiedział, przynajmniej ja tak to znam z kuchni ten wyraz, przygotować. Przygotować coś, jedzenie. Jedzenie zostaje przygotowane. Jeżeli coś jest przygotowywane, to do tego potrzeba różnych składników, które też w liście do Efezjan widzimy. Nie jest tylko jeden składnik. Żadnego jedzenia nie możesz ugotować z jednym składnikiem. Czasem wystarczy tylko kilka składników, ale tylko z jednym składnikiem nie stworzysz potrawy. Czasem rozkoszujemy się czymś specjalnym w słowie, rozkoszujemy się miłością, albo rozkoszujemy się pokorą, albo łagodnością, ale to nie jest tylko jeden składnik. To jest tak wiele, co list do Efezjan pokazuje, po to, żebyśmy byli przygotowani. I to jest piękne, gdy my na jednym zgromadzeniu pochwycamy coś szczególnego, tak jak na przykład pokorę i łagodność wczoraj wieczorem. To jest cudowne. I Pan ciągle będzie nam do tego przyprowadzał, żebyśmy wszyscy weszli głęboko w te wszystkie wersety, żebyśmy byli przygotowani. Przygotowani z tych wszystkich składników. Wiecie, co jest jeszcze interesujące? Ten proces przygotowania, nie jesteś w stanie go cofnąć. Wcześniej myślałem, kiedy zrobię prosty chleb z wody i mąki, to jeżeli znowu zmielę ten chleb z powrotem bardzo drobno, to powstanie mąka, ale tak nie jest. To już jest coś przygotowane, jest proces, który został przeprowadzony. I on powoduje inną jakość. Tam jest Pan, który działa. I on też chce nas przygotować. Tak jak Mojżesz przygotował w Starym Przymierzu i wykorzystał te sytuacje, które były. Ale to Pan użył tę sytuację w życiu Mojżesza, a nie same sytuacje go ukształtowały. I tak samo Pan nas kształtuje i przygotowuje do budowania ciała Chrystusowego. To jest dzieło, jak już było powiedziane, to jest jasny cel, żeby budować ciało Chrystusa. Tak naprawdę nie jest to takie trudne. I potem mówi w wersecie 13, aż my wszyscy dojdziemy. O, znowu wszyscy. Wszyscy. Wszyscy dojdziemy. W niemieckim jest, aż wszyscy wejdziemy do środka. I to jest też, mnie zainteresowało to słowo, wchodzić do środka. I po grecku, jakie ma znaczenie i gdzie jeszcze było używane? I na przykład było używane w Dziejach Apostolskich, kiedy bracia byli w podróży i w czasie ich podróży, gdy chcieli iść do celu, gdy dotarli do celu, na przykład do Efezu, podróżowali do Efezu, to jest dokładnie ten wyraz, który tutaj był użyty. To jest droga, w której jesteśmy i której dochodzimy wszyscy. Jeszcze raz chcę zobaczyć do tyłu, na początek rozdziału 4 Efezjan. I co Paweł tam mówi? On już mówi o jedności. Kto uważał? Młodzi bracia i siostry? Jedność ducha. I w drugiej części listu do Efezjan jest jedność wiary, ale tutaj na początku jest jedność ducha. I dla jedności ducha, mówi Paweł, my powinniśmy ją mocno trzymać. Albo jak jest napisane, Efezjan 4:3, starając się zachować jedność ducha w spójni pokoju. To znaczy, my na początku tego rozdziału było podkreślone, że ta jedność zostanie osiągnięta, że Pan stworzył jedność przez swoją śmierć i przez swoje zmartwychwstanie, której nikt nie potrafi zniszczyć, rozdzielić. On mówi jedno ciało. Pan ma jedno ciało. Jedno ciało przyprowadził przez nas, przez wierzących, przez jednego ducha, jedną nadzieję, jednego Pana, jedną wiarę, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec wszystkich. Więc tutaj jest uczyniona jedność, osiągnięta jedność, która ma cudowne tło, cudowną podstawę, ale to jest też innymi słowami sam Pan jest tą jednością. Bez Pana nie ma jedności. Bez tego, co Pan uczynił i co jeszcze czyni dzisiaj, nie byłoby żadnej jedności. Możesz to widzieć na całym świecie. Jest wiele różnych firm i czasem to się udaje, ale o jedności nikt nie lubi mówić. Ta jedność ducha to Pan przyprowadził, osiągnął. I tu możemy być może zakończyć, czy nie? Nie byłoby wystarczająco, żeby mieć jedność ducha? Tylko po prostu trzymać mocno jedność ducha, pozostać w tym. To jest jedna strona, a druga strona jest, że musimy wejść do tego, do środka, żebyśmy dotarli do niej i żeby też był wzrost. To jest coś, co musi iść dalej, tak jak w tej podróży w Dziejach Apostolskich. I ta droga jedności, kto w nią idzie, to jest jedność wiary. Ta jedność potrzebuje wiary. Bez wiary jest niemożliwe. Bez wiary przychodzi punkt i mówimy, to nie jest możliwe. I jak się zastanawiamy, jak ta jedność może być możliwa. Ale my potrzebujemy wiary. Jaka jest definicja wiary? Hebrajczyków 11:1. Wiara jest pewnością tego, czy się spodziewamy. Tutaj jest napisane o wizji i rzeczywistości. W jaki sposób się wizja czyni rzeczywistą? Ja bym dzisiaj powiedział przez wiarę. Bez wiary jest niemożliwe, ale przez wiarę możemy wejść w tą rzeczywistość. Pan ma tą drogę, żeby tą jedność pokazać widoczną. I Pan będzie też, Pan jest też łaskawy i dokończy to wkrótce. Przez wiarę jest to możliwe. I wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. I być może znacie wiele z Hebrajczyków 11. Nie mamy czasu, żeby tego wszystkiego czytać, ale to ciągle jest podkreślane, że to, co było widoczne, wszystko inne, co już Pan zrobił, na przykład Abraham, ojciec wiary, on był z innej kultury i Pan musiał go najpierw wywołać z jego kraju, z jego ludu. Potem on musiał się wyprowadzić, potem był w kraju przez wiarę i potem był w tym kraju i pozostał w tym kraju, w namiocie. Jesteście to sobie w stanie wyobrazić? Jest obietnica i ta obietnica, ona już jest wykonana, prawda? Wypełniona, jak Paweł był u celu. I potem mówi list do Hebrajczyków,
Abraham,
on był w kraju i w tym kraju nadal też czekał na to miasto, obietnicy, które ma fundamenty mocne, którego budowniczym i twórcą jest Bóg, z wersetu 10. Jak Abraham razem z Panem szedł przez wiarę i w tym też potrzebujemy do tego jedności wiary. I Noa, co Noa uczynił, on też jest przykładem. On usłyszał Słowo Boże i on budował arkę. I w tym czasie, kiedy on żył, jeszcze nie było wystarczająco wody, żeby był sens budować statek. Bo ten sąd jeszcze był daleko, ale on budował w wierze. Jedność wiary. Tu chodzi, tu jest podstawa. Podstawą nie jest to, co widzimy, ale podstawą jest to, co Pan pokazuje i co czyni na tej drodze, którą nas prowadzi. Jest tak wiele powodów przeciwko jedności. 2000 lat historii chrześcijaństwa, tak wiele argumentów przeciwko jedności, by powiedzieć, jak niektórzy mówią, później, kiedy Pan przyjdzie, wtedy będzie jedność. Ale co żeśmy czytali w Efezjan 3? Efezjan 3, 9.
Damit jetzt durch die Gemeinde.
Żeby teraz przez Kościół, Pan chce teraz przez Kościół budować, Pan teraz przez Kościół chce przyprowadzić tą jedność ze wszystkimi, którzy razem z Nim współpracują i Jemu wierzą, którzy wierzą, żeby iść tą drogą, nie dlatego, że są wystarczająco silni, nie z tymi, którzy są wystarczająco silni, lub innymi, ale z tymi, którzy wierzą. I czasem ludzie mówili, że to jest trochę naiwne. Z 200 ludźmi to się nie udało, a ty chcesz zatrzymać jedność? I gdy popatrzymy, na co patrzymy, czy patrzymy na historię 2000 lat w chrześcijaństwie, czy patrzymy na Pana, który on czyni i już czynił, i czyni dzisiaj. Pan szuka tych, którzy wierzą. Pan szuka, żeby w wierze trzymać mocno tą jedność. Wiara. Jest wiele do powiedzenia o wierze, ale być może chcę pójść dalej, nie tylko pierwsze słowa, nie tylko przeanalizować te pierwsze wersety, ale idzie dalej do jedności wiary. I to jest też jedność wiary i pełnego poznania Syna Bożego. Przypominacie sobie tą czarną skrzynkę z pierwszego zgromadzenia? Być może ci, co online oglądali, to może nie widzieli. Tam były te szkiełka mikroskopowe i były one posortowane. Wszystkie były posortowane i było wszystko bardzo posortowane. Lepiej niż na moim biurku. Lepszy porządek. Piękny porządek, czyż nie? Ale co żeśmy zobaczyli? Porządek nie wystarczył, bo każde te szkiełko nie jest wystarczające, żeby wziąć tą pełnię. Jedność, ja chcę tą jedność i chcę to porównać, te posortowane szkiełka z ludzką jednością, gdzie wszystko jest dobrze zorganizowane, dobrze ustalone. I kiedyś ktoś powiedział, kto przyszedł na zgromadzenie, że są grupy, gdzie wszystko jest ustalone przed zgromadzeniem, jest plan, kto kiedy co zrobi. Wszystko jest czysto posortowane. I brat powiedział i przyszedł do życia Kościoła i rozkoszował się przez pewien czas byciem razem i cieszył się być wolnym od tych wszystkich ludzkich przygotowań, ale żeby wzrastać w Chrystusie, aż my wszyscy dojdziemy do jedności wiary i do pełnego poznania Syna Bożego. Werset 13, Efezjan 4. Ta jedność nie jest zorganizowana, ale to jest jedność, która powstaje w osobie Pana, w Synu Bożym. I dlatego ta pieśń, która była dzisiaj śpiewana jako ostatnia, że idziemy naprzód do Niego. Tego potrzebujemy na zgromadzeniu. Tego potrzebujemy w życiu Kościoła, że do Niego przychodzimy, że my razem szukamy Pana. To jest gwarancja jedności. I kiedy my służymy, żebyśmy razem Go szukali, musimy oczywiście wyjaśnić praktyczne rzeczy, to też jest ważne, ale przede wszystkim dajemy Panu pierwszeństwo i my szukamy Jego, bo chcemy Go poznać. I dlatego, kiedy razem przychodzimy, zaczynamy często modlitwą i społecznością, żeby wziąć coś z Chrystusa. I to jest dobry faktor dla jedności, przychodzić razem do Pana. Również tak jak teraz jesteśmy razem u naszych gospodarzy z gośćmi, dobrze jest przyjść razem do Pana. Być może jesteśmy podobni do siebie, wtedy się cieszymy, że wszystko jest dobrze i piękne, ale nasza jedność na końcu, co ta jedność robi, co powoduje, to jest poznanie Syna Bożego. Wspólne pochwycenie Pana. To jest to, co jedność tworzy, czyni. Tak to dobrze jest. Dobre jedzenie jest lepsze niż niedobre jedzenie. Tak samo dobry nocleg też jest dobry. I kiedy nie jest taki dobry, to jest być może możliwość, żeby przyjść do Pana. Być może dostałeś łóżko inne niż jest Twoje łóżko w domu. Co robisz? O Panie, my szukamy Pana. Przychodzimy do Niego. I co chcę powiedzieć przez to, co jest w życiu Kościoła, to jest to, że musimy przychodzić do Pana. Wszystko inne może coś pójść lepiej lub gorzej, ale tak długo, jak tylko trzymamy się mocno Pana, jest zawsze droga dla jedności, gdy Go razem szukamy.
In Gemeinschaft lässt sich's gut den Herrn erkennen. Deswegen sind wir hier so viele zusammen. Deswegen ist auch schön, nach der Versammlung zusammen zu
Dlatego to jest takie piękne słyszeć Pana i razem szukać Go w czasie zgromadzeń, razem Go pochwycić. Pan chętnie objawia się nam. Są wersety z pierwszego Jana, gdzie Jan zaświadcza, jak Pan, jak on tak bardzo docenia tą społeczność, że on jej dotknął, zasmakował tego słowa życia, on coś pochwycił i on też to zwiastuje innym. Ta społeczność, ona łączy nas razem, żeby rozdzielać to, co żeśmy otrzymali od Pana, co otrzymaliśmy od żywego Chrystusa i to możemy też mówić. I wiecie co? Tam jest czasem wyraz, który akurat jest potrzebny w danym momencie. I bierzesz ten wyraz i bierzesz go do modlitwy i nagle doznajesz oświecenia. Byliśmy kilka tygodni temu z uczniami i mówiliśmy o mądrym człowieku, który swój dom zbudował na fundamencie, wykopał głęboką dziurę i ustawił fundament. I czytaliśmy te wyrazy i w Łukasza stoi, jest napisane trzy rzeczy, które ten mądry człowiek uczynił. Po pierwsze, przyjść do niego. Po drugie, słyszeć jego słowo. Trzecie, czynić też to. Czy słuchanie i czynienie to było takie ważne, ale pierwsze to też było dla mnie ważne, przyjść do Niego, przyjść do Pana. I wtedy te trzy wersety, przyjść do Niego, trzy wyrazy, to jest życie. I z tego życia to nas przyprowadza do społeczności. Nie tylko tych, którzy tego zasmakowali, ale też wszystkich, którzy tego słuchają. Chwała Panu za poznanie Syna Bożego i za społeczność w tym poznaniu. Do męża dojrzałego, do jednego dojrzałego męża. Dojrzały mąż. Kim jest ten dojrzały mąż? To jest Pan. To jest nowy człowiek. Chrystus i Kościół. Zostawię to pytanie otwartym dzisiaj. Być może ktoś będzie chciał powiedzieć świadectwo albo między sobą nad tym się zastanowicie, ale powiem, że to dorośnięcie do wymiaru w pełni Chrystusa, tutaj jest ten wymiar, ta miara, miara wzrostu. W Rzymian 12 jest, że jest miara wiary. Rzymian 12:3. Powiadam bowiem każdemu spośród was mocą danej mi łaski, by nie rozumiał sobie więcej niż należy rozumieć, lecz by rozumiał z umiarem stosownie do wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił. Tu jest, po niemiecku jest, że jest miara wiary. Jaka jest nasza miara? Być może nie ma tutaj takiej wyraźnej odpowiedzi. Dzisiaj rano był obraz o talentach, że niektórzy mają jeden, niektórzy mają pięć. Ważne jest, abyśmy wszyscy mieli miarę wiary, żeby nikt nie zakopał tego, ale żebyśmy wszyscy byli aktywni, kiedy wielu ludziom będą brakować talenty, to wtedy niestety nie będziemy w stanie dotrzeć do celu. tego będziemy żałować, będzie zawsze brak w życiu Kościoła.
O,
Panie Jezu. I kiedy jest ktoś, kto wychodzi poza swoją miarę, to też nie jest dobry. Nikt nie powinien wychodzić ponad tyle, ile dostał. I niektórzy czasem wychodzą ze swojej miary, bo myślą o sobie zbyt dużo. Jest trochę dumy i wywyższania się, ale czasem też jest tak, że niektórzy czynią więcej dlatego, że jest brak i czynią więcej niż dostali, bo inni są zbyt mało aktywni. I ja chcę też powiedzieć, rodzeństwo, my mamy odpowiedzialność jako ci, którzy być może mamy większą miarę, żebyśmy nie wychodzili ponad tą miarę wiary, którą żeśmy dostali. Ale bo potrzebujemy tych, którzy mają mniejszą miarę. Proszę nie. Zobaczymy potem, jak to się kończy, jak są pojedynczy ludzie postawieni pośrodku jako najważniejsi, jak wyszli poza miarę swojej wiary. Pan musi dać Paweł mówi, że wszyscy, którzy dobrze służyli, jak Paweł mówi o nich, czy ktoś otrzyma podwójną cześć? Podwójna cześć to jest maksimum. My dajemy komuś maksymalną ilość chwały, jaką można komuś dać. Ta miara wiary. To jest być może trochę matematyczne, ale rodzeństwo nie. My nie dajemy ludziom chwały. Być może troszkę to jest dobrze, że dobrze, że są bracia, którzy są długo w życiu Kościoła, którzy przeszli tą drogę z Panem, którzy się oddali, którzy są przykładem dla nas i którzy mogą coś pokazać. I być może trzeba dwa razy posłuchać, jak oni mówią, ale jest też dobrze. Ale żeby 5 razy większą chwałę albo 100 razy większą chwałę, nie, według miary. Każdy ma miarę wiary. Każdy otrzymał miarę wiary przez Chrystusa. Będziemy iść przez te wersety. Myślę, że to jest dobrze pozostać w Słowie. Przechodzimy do wzrostu, miary wzrostu. Więc tu jest wzrost. I co tutaj wzrasta? Wzrastać mogą rzeczy tylko te, które są żywe. Krzesła nie potrafią rosnąć. One zawsze są tak samo duże. Być może tylko jak stoją pod deszczem, to wtedy nabrzmiewają i wtedy poszło coś nie tak. Ale wzrost i śmierć nie pasują do siebie nawzajem. Wzrost ma dużo do czynienia z życiem, z zaopatrzeniem życia. To, co martwe, nie może wzrastać. I kiedy jedność wzrasta, kiedy wzrastamy do pełnego Chrystusa, to potrzebujemy do tego życia. Potrzebujemy żywego i pełnego zaopatrzenia życia, bo inaczej nic nie będzie wzrastać. Możesz próbować, przez to jak dobrze to zorganizujesz, Ale na końcu, żeby otrzymać wzrost, potrzebujesz do tego życia, potrzebujesz bogatego zaopatrzenia samego Pana. Potrzebujemy tego pragnienia: Panie, ja chcę wzrastać. Panie, daj Kościołowi wzrastać według miary wzrostu do pełni Chrystusa i wtedy wzrastamy w Chrystusa. I Pan sam jest tą pełnią. To nie jest coś, co jest daleko od nas, ale na końcu to jest Jego ciało, pełnia tego, który sam wszystko we wszystkich wypełnia. Panie, daj nam wzrastać, wzrastać do miary pełni wzrostu. I werset 14, Efezjan 4:14, abyśmy już nie byli dziećmi. Więc wzrost ma też związek z tym, że my wychodzimy z dziecięcego stadium do tego stadium, kiedy jesteśmy dorośli już. Już nie jesteśmy więcej dziećmi. Chcę zwrócić nasz wzrok krótko tutaj na to. On mówi do jednego człowieka. Pojedynczy. Jeden człowiek. I potem Pan mówi o dzieciach, żebyśmy już nie byli dziećmi. A więc gramatycznie byłoby to poprawnie, żeby z dzieci byli mężczyźni. Najpierw byliśmy dziećmi i teraz staniemy się wieloma dorosłymi. Dlaczego jest tutaj o dzieciach? W liczbie mnogiej, ale o jednym dojrzałym człowieku? Ja bym powiedział, że to ma jest to wspólne z tym, że dzieci to nie jest prostota, ale to, że jest się niedojrzałym. W pewnym sensie trochę negatywnie. Kiedy ktoś już jest stary i jest nadal jak dziecko, to coś się nie zgadza. Jako dziecko możesz każdego dnia robić coś innego. To, co wczoraj sobie zdecydowałeś, to jutro znowu się to zmieni. A że zawód, który ty chciałeś jeszcze dwa dni temu robić, to już to jest dawno przeszłość. Jako dziecko to nie jest, to jest żaden problem, ale kiedy ty jesteś już dorosły, to trzeba się zdecydować. Jest jedna droga i nie jest to już, nie można już zmieniać tego zdania ciągle, ale my decydujemy z Panem oczywiście i my idziemy pewną drogą i my czekamy. Tak jak zostało powiedziane, nie czekamy, czy może coś się nowego, lepszego pojawi, ale my decydujemy się, idziemy razem z Panem. Gdy ktoś wychodzi za mąż, żeni się, to decyduje się na całe życie. Czy to nie jest cudowne? Oczywiście, jest to odpowiedzialność i wszystko mogłoby się stać w tym czasie, ale my przecież mamy Pana, mamy wiarę. I my idziemy razem z Nim do przodu i też pozostajemy w tych krokach, które Pan nam pokazał i we wszystkich zachwianiach, które są na świecie, to te zachwiania nie są drogą ducha. Droga ducha jest bardzo prosta, równa, zdecydować się i pozostać w tym. Nie dlatego, że jesteśmy tacy silni, ale dlatego, że mamy łaskę. Więc dzieci i człowiek doskonały. Te dzieci w liczbie mnogiej, one tutaj odpowiadają braku jedności. To jest wielu. Gdy pójdziesz na górę, na szkółkę dzieci, tam jest wiele dzieci. Ale ta gromada dzieci, ona nie wzrasta do wielu ludzi, ale do jednego doskonałego człowieka. I niech Pan da nam wzrastać. I Paweł też mówi do Koryntian, on też mówi o byciu dzieckiem. Co on mówi w Koryntian? 1 Koryntian 3, od 1. I ja, bracia, nie mogłem mówić do was jako do duchowych, lecz jako do cielesnych, jako do niemowląt w Chrystusie. Więc oni, to było porównane niemowlęta, małe dzieci były porównane do bycia cielesnym. Poiłem was mlekiem, a nie stałem pokarmem, bo jeszcze go przyjąć nie mogliście, a i teraz jeszcze nie możecie. Na początku to jest normalne. Na początku wiary potrzebujesz dobrego mleka, potrzebujesz pokarmu, który mu wystarczy. Gdy ktoś tutaj jest i potrafi pomóc, czy to nie jest cudowne? My mamy często, jest ktoś, kto przyprowadził nas do wiary, to też pomaga nam i w prostym sposobie pomaga, jak się odżywiać, jak się modlić, ale potem on mówi, ale teraz nadal jeszcze nie jesteście w stanie go przyjąć, bo jeszcze jesteście niedojrzali, cieleśni. I być może Pan Paweł patrzy w ciągu tych wszystkich lat, że nadal pozostali dziećmi, że stali się starsi, ale nie wzrośli w Panu. Jaki jest problem? Bo skoro między wami jest zazdrość i kłótnia, to czy cieleśni nie jesteście? I czy na sposób ludzki nie postępujecie? Albowiem jeśli jeden mówi, ja jestem Pawłowy, a drugi, ja jestem Apollosowy, to czyż cieleśni nie jesteście? Tu są znowu ludzie w liczbie mnogiej. Tam nie byli ludzie, którzy służyli, ale tam nagle byli wierzący, którzy się powoływali na ludzi. I to jest bardzo niepiękne. My w życiu Kościoła nie powołujemy się na ludzi. Ktoś nas przyprowadził do wiary, to jest cudowne. I możemy przez całe życie być za to wdzięczni. Ale my nie powołujemy się na tych ludzi. My nie mówimy, a jeżeli on gdzieś pójdzie, to ja pójdę raz za nim. Nie, proszę nie. Podziękuj Panu, że on cię przyprowadził, ale potem nie idź za nim, tylko idź za Panem. Za Panem. Jak oni mówią, ja jestem Pawłowy, ja jestem Apollosowy. I w 5, bo któż to jest Apollos, albo któż to jest Paweł? Słudzy, dzięki którym uwierzyliście. Każdy z nich dokonał tylko tyle, ile mu dał Pan. I tak naprawdę to Pan to dał, że ty mogłeś się nawrócić. Że to nie brat spowodował, ale to Pan dał. I my musimy się tego mocno trzymać. My nie powołujemy się na ludzi. Ja zasadziłem, Apollos podlał, ale wzrost dał Bóg. To jest naszym mocnym fundamentem, żywy Bóg sam. I on daje wzrost. Aha, więc tu znowu jest wzrost. I to też brakowało w Efezie. Tego brakowało. I ten wzrost. Bóg daje wzrost. I dlatego czasem, gdy jest brak wzrostu, to jest brak tego, żeby przychodzić do Pana. Że jesteśmy za bardzo zorientowani na ludzi. Tak nie powinno być. Obojętne, czy w dobrym, czy w złym. Niech Pan nam da wiele światła i wiele prawdy, ale na końcu to Pan daje wzrost. A zatem ani ten, co sadzi, jest czymś, ani ten, co podlewa, lecz Bóg, który daje wzrost. A ten, co sadzi i ten, co podlewa, jedno mają zadanie. Po niemiecku jest, że są jedno. Ten, który sadzi i ten, co podlewa, są jedno. To jest piękne, że ci, którzy służą, są jedno. Że nikt nie buduje swojej własnej pracy. Nie jak w jakimś kształcie, żeby nie zaszkodzić jedności. Ten, który sadzi i ten, który podlewa, są jedno. Lecz Bóg daje, lecz i każdy otrzyma zapłatę według swojej pracy. O, już jest 9. Jeszcze 2 minuty. Żebyśmy Efezjan 4:13 mogli zobaczyć. Nie powinniśmy już więcej być dziećmi miotanymi, unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu. Efezjan 4:14. Więc wszelkie usystematyzowanie, nie tam i z powrotem miotanie. Znacie trendy? Trendy w modzie na przykład? Jest zawsze kolor roku, kolor lata, kolor zimy lub więcej kolorów, trend. Niektórzy uważają, że to jest super, inni nie uważają tego za dobre. Obojętne to jest. Ale wiecie, czasem jest w religijnym świecie też są trendy. To, co jest modne, to jest całkiem trendy teraz, całkiem modne. Czytałeś tę książkę? Oglądałeś ten film może? Tam jest. Ten ma dużo polubień. Ten jest modny teraz. To jest zadziwiające jest to, że to, co jest trendy, wszyscy, którzy są starsi, znają trendy i rozpoznają, że znowu wraca to, co było kiedyś. 30 lat temu to też już było, to, co teraz znowu wraca w modzie. Nie chcę nikogo rozczarować, który myślał, że kupił coś nowego. My się śmiejemy, ale w świecie religijnym czasem też tak jest. I przychodzi ciągle coś nowego. 30 lat temu było coś, ale i potem znowu przychodzą, i potem znowu gdzieś znikają, i potem znowu przychodzi ten trend. Ale Pan, Pan da nam łaski, żebyśmy to potrafili przejrzeć. I lepiej trzymajmy się mocno słowa wiary. I w tym jest też obietnica, że dojdziemy do celu. I trzymajmy się mocno tego. I bądźmy mocni przez łaskę. Żebyśmy nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki. Lecz tak jak Paweł mówi, to jest dobrze, gdy serce jest mocne, gdy w życiu Kościoła my wszyscy będziemy mocni, umocnieni w Panu. Być może jutro rano albo dzisiaj wieczorem jeszcze będziecie chcieli przeczytać te wersety o tym, żeby być mocnym w Panu. Wzmocnionym. I Pan chce wzmocnić nas w sobie samym. I potem jesteśmy w jednym wzmocnieni i jako jeden nowy człowiek wtedy on zostanie objawiony. Chwała Panu.
Ich möchte dazu gerne einen Psalm teilen, der mich sehr angesprochen hat. Psalm 109.